Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Zielonej Poświacie, wersja pytania i odpowiedzi. Przypominam, że Zielona Poświata jest to seria rozrywkowa, w której to dla celów czysto rozrywkowych przywołujemy sobie z odmętów internetu różne teorie konspiracyjne, po to by dla celów czysto rozrywkowych poddać je analizie logicznej, z bardzo wyraźnym podkreśleniem, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że automatycznie jest prawdziwe, ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet nielogiczne, to wcale nie znaczy, że automatycznie jest nieprawdziwe. A tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. Także, drodzy Państwo, to, że jakaś teoria jest przez nas przywoływana, czy przeze mnie, czy przez któregokolwiek z moich współpracowników, czy też przez Państwa, bo to jest taka wersja, w której to Państwo decydujecie i przywołujecie różne teorie, to wcale nie znaczy, że ktokolwiek z nas w tą teorię wierzy, a jedynie co robimy, to bawimy się konwencją. Choć trzeba zwrócić uwagę, że ostatnio zdecydowanie zbyt wiele teorii staje się faktem. Kiedyś można było, drodzy Państwo, taki materiał pod tytułem Top 10 teorii konspiracyjnych, które stały się faktem, no to robić, powiedzmy, raz na kilka dekad, bo przez kilka dekad kilka dużych teorii konspiracyjnych stawało się faktami. A teraz, drodzy Państwo, to w zasadzie można by robić materiały Top 10 teorii konspiracyjnych, które stały się faktem w grudniu albo w listopadzie, bo to jest dość po prostu, no już nagminne niestety, że coś, co w poniedziałek jest teorią konspiracyjną, koło środy czy czwartku jest już faktem i to samo w sobie jest materiałem na teorię konspiracyjną i to taką dość przerażającą. Przypomnę, drodzy Państwo, że skoro jest sobota, skoro 14, no to jest Zielona Poświata wersja pytania i odpowiedzi, czyli taka wersja, w której to, jaką teorię weźmiemy sobie na tapetę, w 100% zależy od Państwa. W taki sposób, że to Państwo zadajecie pytania odnośnie różnych teorii, a więc żeby odpowiedzieć na pytanie od Państwa, trzeba tą teorię najpierw przywołać, przedstawić dokładnie tak, jak ona jest przedstawiona w źródłach, a potem móc się do niej w jakiś sposób odnieść. No i też Państwo swoimi głosami decydujecie o w kolejności, w jakiej odpowiadał będę. W związku z tym no, Państwo całkowicie tutaj o wszystkim decydują. To co? To zaczynamy. Ja tylko jeszcze poproszę łapkę w górę, komentarz, udostępnienie, żeby materiał mógł się rozejść jak najlepiej. I tyle. Jedziemy. Pierwsze pytanie. Ach, dla wszystkich tych, którzy chcieliby uczestniczyć aktywnie w przyszłotygodniowym wydaniu, to zachęcam, żebyście Państwo wstępowali do naszej grupy facebookowej. Ankiety, do których można wstawiać pytania, zwykle wstawiam w niedzielę albo w poniedziałek, zwykle w godzinach popołudniowych, więc serdecznie zachęcam. Nie ukrywam, że lubię tą wersję z pytaniami i odpowiedziami, bo bardzo często dowiaduję się w ogóle o tym, że jakaś teoria istnieje dzięki Państwu. To co? Lecimy. Pierwsze pytanie. Jeden z nich powiedział, że Wenezuela była testem zniewolenia. Czy to znaczy, że Maduro współpracował z Trumpem? To jest bardzo dobre pytanie. Powiem szczerze, dość dużo się nad nim zastanawiałem, bo nie ukrywam, że kilka pierwszych pytań sobie czytam, zanim zaczynam nagrywać, żeby się w jakiś sposób przygotować, bo to w zasadzie nie jest pytanie o moją opinię, to jest pytanie o wynikanie logiczne. Jeden z nich powiedział, że Wenezuela była testem zniewolenia. I to jest fakt, no, on to powiedział, rzeczywiście w zasadzie napisał. To jest materiał z... Znaczy, to jest teoria z ostatniej niedzieli. To ciężko nie pamiętać. Rzeczywiście, drodzy Państwo, tutaj na kartach dam też link do opisu. Ostatni list od jednego z nich, na podstawie którego był materiał w ostatnią niedzielę, tam 6 dni temu, no to właśnie tam zawierał informacje od jednego z nich, że Wenezuela była testem zniewolenia oraz przestrogę, że teraz, po tym jak jak wyjdzie test zniewolenia pod tytułem Wenezuela, no to kolejny etap tego testu przed wprowadzeniem tego totalnego zniewolenia w Stanach Zjednoczonych, no to będzie kolejny test będzie w Polsce, czyli to powiedziałbym, że bardzo, bardzo niefajnie. Czy to oznacza, że Maduro współpracuje z Trumpem? Niekoniecznie. Jest to prawdopodobne w wynikaniu logicznym, ale nie jest to konieczne, że się tak wyrażę, już tłumaczę. W ogóle zachęcam do obejrzenia tego materiału z niedzieli. Bardzo ciekawe tam są informacje. Powiem szczerze, że dość mocno mnie zmroziło, jak się okazało, że ta sama firma, która w 2014 roku wdrażała ten system prowadzący rzeczywiście do totalnej kontroli, tak bym powiedział, a kontrola umożliwia zniewalenie w Wenezueli, że ta sama firma, która ten system wdrażała w 2014 roku w Wenezueli, no rzeczywiście jest typowana jako firma, która może podobny system wdrażać w Polsce w 2027 roku. To mnie zmroziło, no bo tutaj Ameryka Południowa, prawda? A tutaj Europa i ta sama firma. Ciekawe. Drodzy Państwo, tak w gigantycznym skrócie, co pisał jeden z nich, przypominam, że materiał na podstawie tego listu to jest ponad godzina, więc ja tutaj to oczywiście tylko dosłownie w kilku słowach o tym powiem, ale z grubsza. On mówił, że w Wenezueli, zeszłej dekady, ja sobie sprawdziłem, że to był bodajże 2014 rok, w Wenezueli wdrożono system biometryczny, który działał w ten sposób, że no zaczął na podstawie biometrii przy wykorzystaniu skanerów linii papilarnych i skanerów siatkówek zniewalać ludzi od takiej strony, że jeśli chcesz coś kupić w sklepie, to musisz dobrowolnie do tego systemu się przyłączyć, dojść. No i żeby coś kupić, musisz zeskanować palucha lub dać sobie zeskanować siatkówkę. No i to było wykorzystywane do tego, żeby krzywdzić ludzi niepokornych dla władzy, bo jak ktoś był niepokorny dla władzy, to się taki system psuł i ktoś... W sensie był błąd na koncie tego konkretnego jednego człowieka. No i się ludzie szybko nauczyli, że nie wolno pyskować władzy, nie wolno tam gadać rzeczy, które się władzy nie podobają, bo będzie awaria systemu i będzie problem cokolwiek w sklepie kupić. Tak? No i rzeczywiście w 2000 ta sama firma, która to wdrażała, rzeczywiście, drodzy Państwo, no mówi się, jak to się ładnie mówi, mówi się, że ona w 2027 ma wdrażać podobny system w Polsce pod wybory prezydenckie. No i jeden z nich mówił, że zanim będzie testowany podobny system w Polsce, to jeszcze będzie głębszy, bardziej zniewalający ludzi system testowany w Wenezueli. Czyli od 2014 jest tam testowany system, który zmusza ludzi do przystąpienia do programu kontroli, inwigilacji przy pomocy biometrii, bo jak nie, to nie zrobią zakupów. Teraz według jednego z nich będzie tam testowany system bardziej zniewalających ludzi, bardziej ludzi kontrolujących już poza handlem i jak to wyjdzie w Wenezueli, to wtedy zacznie się wdrażanie systemu biometrii w Polsce. W Polsce. Także drodzy Państwo, także tyle. Rzeczywiście on coś takiego mówił. I to w szczegółach, drodzy Państwo, bo to dosłownie w kilku zdaniach powiedziałem, w szczegółach. To przecież cały film był ponad godzinny na ten temat. Macie link w pierwszej linii opisu, macie link też na kartach, będzie na końcu na adnotacjach. Super materiał, naprawdę super. Ten list był taki ciary aż przechodziły, nie? No i czy to oznacza, że Maduro współpracował z Trumpem? Nie musi to oznaczać, że Maduro współpracował z Trumpem, ba... To może nawet oznaczać, że Maduro nie chciał dalej współpracować z Trumpem, Lub też ewentualnie teoretycznie mogłoby oznaczać, że Trump jest tym pozytywnym, a Maduro współpracował z tymi złymi. Choć moim zdaniem jeden fakt temu zaprzecza. No właśnie, to może zacznijmy, drodzy Państwo, całkowicie od początku. Niestety najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że ci, którzy testują ten system, są zdecydowanie więksi niż Maduro i Trump, że to jest coś dużo, 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 dużo większego. Z grubsza, drodzy Państwo, o co chodzi? Jakby to ładnie powiedzieć? W 2014 według jednego z nich zaczęto wdrażać ten system. Trump został pierwszy raz prezydentem w 2017, a wybory bodajże się odbyły w 2016. W każdym razie zaprzysiężony został na pewno po 2014 roku, na pewno grubo po 2014. Więc gdy ten system był wdrażany w Wenezueli, to Trump jeszcze nie był prezydentem. Więc rzeczywiście, no to tyle, po prostu tyle, tak? Nie był prezydentem. Czyli ten system, co więcej, ten system był od 2014 testowany, czyli był testowany jeszcze za Baracka Obamy, potem za Trumpa, potem za Bidena i przez pierwszy rok prezydentury Trumpa. Czyli to by sugerowało, że jest to coś dużo, dużo większego. Dalej, jeden z nich twierdzi, że teraz, mimo ściągnięcia Maduro z planszy, a wydaje mi się, że, znaczy, wiecie, drodzy Państwo, wszystko jest możliwe, tak? Łącznie z tym, że tego Maduro z powrotem oddadzą do Wenezueli, jeszcze przeproszą, ale wydaje mi się to totalnie mało prawdopodobne. Totalnie. No, powiedziałbym, że praktycznie niemożliwe, prawda? No więc, skoro jeden z nich mówi, że ten system będzie dalej testowany i to jeszcze będzie testowany teraz, jakby to ładnie powiedzieć, no w takiej zaostrzonej wersji, na Maduro już nie ma na planszy, to by wyglądało, że niezależnie od tego, kto rządzi w Wenezueli, to ten system i tak jest testowany. Więcej z tego, co mówił jeden z nich, to wręcz ta sytuacja, która jest w chwili obecnej w Wenezueli, ma posłużyć jako pretekst do tego, żeby właśnie ten nowy, bardziej dokręcający śrubę system kontroli wdrożyć. Czyli tutaj na pewno wniosek byłby taki, że ta współpraca po stronie wenezuelskiej musiałaby być dużo szersza niż Maduro, ponieważ Maduro nie będzie, a ta kontrola ma być zaostrzona. Do tego jeszcze działanie Trumpa miałoby stanowić pretekst do tego głębszego zaostrzenia, a Maduro nie ma. Więc to by nawet sugerowało, że Maduro mógłby być przeciwny, drodzy Państwo, że on się zorientował, co się dzieje, że jemu się to nie podobało i między innymi dlatego został zdjęty z planszy, żeby jego następca jednak się, drodzy Państwo, zgodził na to wszystko. No bo Maduro nie będzie, a system będzie testowany, prawda? No czyli to jest, no to jest właśnie takie na grubo, nie? To niestety tak by to logicznie wyglądało. Kolejne pytanie. Pan Adam, kto rządzi Polską? Czy są teorie konspiracyjne na ten temat? Pozdrawiam. No, teorii konspiracyjnych na temat tego, kto rządzi Polską, jest cała masa. One są mniej lub bardziej wiarygodne i też dość mocno, że się tak wyrażę, ewoluują w czasie w zależności od tego, kto się pojawia na scenie politycznej. Więc zacznijmy od tego, że według kanonu teorii konspiracyjnej, konspiracyjnych praktycznie wszystkich, no to nie rządzą ci, którzy widać. No bo, drodzy Państwo, to jest dość oczywiste, że jeśli wiecie, jakby to powiedzieć, jeśli formalnie rządzi prezydent, premier, parlament, i oni by rządzili naprawdę, to nie ma żadnej teorii konspiracyjnej, tak? Teoria konspiracyjna musi zakładać, że rządzi nie ten, kogo widać. Czyli, że nasi politycy nie są tymi, którzy rządzą, a jedynie tymi, którzy zarządzają, że przyjmują oni polecenia od kogoś z góry, od kogoś są zależni i robią to, co ktoś sobie życzy. Najbardziej popularna teoria odnosi się do, nazwijmy to, pewnej religii. Czyli, że rządzą wyznawcy pewnej jednej bardzo konkretnej religii i ta teoria jakby jest uargumentowana w ten sposób, że mimo tego, że wyznawców tej religii formalnie w Polsce jest bardzo mało, to w topowych kręgach politycznych, wśród topowych polskich polityków jest ich zdecydowanie więcej niż wskazywałaby na to statystyka, a nawet jeśli topowi politycy nie wyznają tej religii, to na przykład ich żony wyznają tą religię, co jest też raczej mało prawdopodobne, żeby na przykład żona wyznawała taką religię, a mąż nie. Raczej po prostu mąż się wstydzi wyznawanej religii lub uznaje na przykład naród polski za naród, który jest jakiś uprzedzony do tej religii i uznaje, że jakby zostanie powiązany z tą religią, to ludzie na niego nie będą głosować, prawda? To takie najstarsze. Ale to nie jest jedyna z takich teorii. Gdy na scenę wszedł Mateusz Morawiecki, to znowu zrobiła się bardzo popularna teoria, która mówi, że Polską tak naprawdę rządzi lobby bankowe. Ta teoria wzięła się z tego, że Mateusz Morawiecki był z kręgów Platformy Obywatelskiej. Może pamiętacie, drodzy Państwo, słynny taśmy prawdy Sowa i Przyjaciele Mateusza Morawieckiego, gdzie właśnie Mateusz Morawiecki się nagrał, on tam mówił o różnych tego typu rzeczach, typu, że ludzie powinni zapierdzielać za miskę ryżu, że najlepszym sposobem zawsze była wojna i wiele, wiele innych tego typu rzeczy. Generalnie tam wydaje mi się, że był prawdziwy Mateusz Morawiecki, zupełnie odwrotny człowiek od tego ciepłego, miłego i sympatycznego człowieka, na którego wykreowali go pisowcy. Ale co jest istotne? Istotne jest to, że on był ewidentnie z kręgu towarzysko politycznego Platformy Obywatelskiej. Generalnie w Sowie i Przyjaciele nagrali platformersów. I on z tymi platformersami sobie siedział, on sobie z nimi pił, on sobie z nimi balował i on generalnie wyraźnie taki bardzo neoliberalny miał wtedy światopogląd, czyli że ludzie, którzy nie są bardzo bogaci, nie są elitarni, on ich bardzo mocno nie szanował, że się tak wyrażę. Uważał tak za takich, którzy powinni zapierdzielać za miskę ryżu i ginąć na wojnie, bo to była najlepszy sposób na osiągnięcie celów. Taka jest moja interpretacja tego, co mówił Morawiecki. No i zobaczcie, Morawiecki był z kręgów Platformy Obywatelskiej. Wygrał PiS niespodziewanie, bo się wszystkim wydawało, że wybory w 2015 trzeci raz wygra Platforma Obywatelska. Okazuje się, że wygrał i PiS. No i co? No i Morawiecki, który miał być premierem, bo mu powiedział to bodajże pan Leibfogelmann. Swoją drogą, Leibfogelmann to jest kolega z klasy pana Kaczyńskiego. W ogóle zobaczcie, jaki ten świat jest niesamowicie mały. Kaczyński i Leibfogelman. Ten Leibfogelman, który jeszcze u pana Mazurka za czasów, jak pracował w RMF, de facto popierał krzywdzenie Palestyńczyków w strefie Gazy. To ten pan Leibfogelman, amerykański prawnik, choć urodzony w Polsce kończył szkołę średnią, przecież chyba też studia w Polsce kończył. Natomiast aktualnie jeden z topowych amerykańskich prawników, specjalizujący się, uwaga, w przekształceniach własnościowych w Polsce, czyli mówiąc kolokwialnie, w prywatyzacji. Facet urodzony w Polsce, chyba wykształcony w Polsce, praktykujący w Stanach Zjednoczonych prawnik, zajmujący się głównie specjalizujący się w prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych. No, bardzo ciekawa postać, prawda? Prywatnie kolega z klasy Kaczyńskiego. No i drodzy państwo, i zdaje się, że ten właśnie Leibfogelman powiedział Morawieckiemu za czasów, gdy jeszcze rządziła poprzednio Platforma Obywatelska, czyli to był początek zeszłej dekady, że on ma iść w ministrów, że ministrem ma zostać. Tak przynajmniej wygląda, to wprost jest powiedziane na taśmach prawdy z Sowy i Przyjaciele. No i czy on był ewidentnie z kręgów platformerskich i miał iść w politykę. Wtedy był prezesem banku. No i tak się akurat okazało, tak się okazało, że to nie Platforma wygrała, tylko PiS wygrał, a on i tak został premierem. Mimo tego, że był zaprzeczeniem dosłownie człowieka, którego szanowali PiSowcy, a wręcz był typem człowieka, którego elektorat PiSu nienawidził. Był bankierem. Elektorat PiSu takich ludzi nazywał wręcz banksterami. On był po prostu zaprzeczeniem tego, co wyborca PiSu lubił. Był typem człowieka dosłownie znienawidzonego przez PiSowców, przez elektorat PiSu, a został premierem. No i ludzie to łączyli z tym, że on był ewidentnym bankierem, tak? I że to on był jakby namiestnikiem lobby bankierskiego na Polskę i że to oznaczało, to była taka emanacja, że Polską tak naprawdę rządzi lobby bankierskie. Kolejna rzecz, kolejna jakby teoria, mówiła, drodzy państwo, że Polską rządzą Stany Zjednoczone. I ta teoria opiera się na tym, że Morawiecki, zanim został premierem, pojechał, żeby go namaścili w Stanach Zjednoczonych. Nawrocki, zanim Amerykanie powiedzieli, że on ma być prezydentem, to pojechał do Stanów Zjednoczonych, został namaszczony. Amerykanie zachowują się w stosunku do Polski jak władca kolonialny. Za pierwszych rządów Trumpa ambasador Stanów Zjednoczonych na Polskę, Georgette Mosbacher, zachowywała się właśnie jak taka gubernator w kolonii. Polska wzywała na tapetę ludzi z ministerstwa do siebie, do ambasady, wydawała im polecenia itd., itd., itd. Sam prezydent Duda zachowywał się wobec pani Georgette Mosbacher w sposób wyjątkowo uległy, autoponiżający. A ona była zwykłym ambasadorem, czyli w protokole dyplomatycznym de facto nikim. On, czyli Duda, był prezydentem, czyli najwyżej jak się da w protokole dyplomatycznym, a Duda jej publicznie dziękował, że zgodziła się z nim wystąpić na wspólnej konferencji prasowej, do czego nigdy Duda ani jego otoczenie nie powinno pozwolić, no bo to było upokarzające dla prezydenta coś takiego, a nie jeszcze dziękował. Dalej, pamiętacie jak na przykład wybory dość niespodziewanie w 2023 w Polsce wygrał Tusk, no to natychmiast Tusk został wezwany razem z Dudą na dywanik do Stanów Zjednoczonych, gdzie pokazano im, gdzie ich miejsce, nie dano im nawet salki na zwołanie konferencji prasowej, tylko musieli mieć konferencję prasową na podjeździe przed Białym Domem, czyli tak totalnie w upokarzający sposób. Ta teoria też nawiązywała do teorii, że Polska nie odzyskała niepodległości, tylko niejako przeniosła się ze strefy wpływów radzieckiej do strefy wpływów amerykańskiej. Czyli to jest taka właśnie trzecia teoria, że rządzą nami, Amerykanie. No i potem mamy już, drodzy Państwo, takie dość mroczniejsze teorie, mniej popularne. Te trzy są najbardziej popularne. Jedna z teorii mówiła, że rządzi dziennami Opus Dei. Mało popularna teoria, ale była. Ona była w czasach pierwszych rządów PiSu, gdzie koalicjantem PiSu był Roman Giertych jako szef Ligi Polskich Rodzin. Wtedy była dość popularna informacja, że Roman Giertych jest członkiem Opus Dei, bardzo kontrowersyjnej, dość bym powiedział wręcz sekciarskiej organizacji Kościoła katolickiego, gdzie tam oni sobie dziwne rzeczy sobie robili. Opus Dei. No to jeszcze jest mowa że rządzą rzekomo tajne stowarzyszenia i tam są różne nazwy tych różnych tajnych stowarzyszeń. Jest tych nas naprawdę dość sporo. No i że to z grubsza to są te najbardziej popularne. Kolejne pytanie. Czy mógłbyś przybliżyć teorię, że rody królewskie są potomkami kosmitów? Oczywiście, żebym mógł. To jest jedna z popularniejszych teorii. Ona się w ogóle wokół rodów królewskich jest bardzo wiele bardzo różnych teorii konspiracyjnych, które biorą się z tego, że te rody królewskie są, powiedziałbym, dość tajemnicze. Oni, jeśli nie teraz, to przynajmniej w przeszłości, rozmnażali się między sobą. To był taki typowy chów wsobny. Tam raczej właśnie te arystokracja z arystokracją, no a rodziny królewskie to najlepiej między innymi rodzinami królewskimi. No i z tego powodu była cała masa różnych teorii na ten temat, że należą do różnych stowarzyszeń tajnych, albo że są członkami tych różnych tajnych stowarzyszeń i tak dalej, i tak dalej. No i też jest, drodzy Państwo, teoria, która właśnie mówi, że tak zwane rody królewskie są potomkami kosmitów i że właśnie dlatego oni się nie krzyżują poza rodzinami królewskimi, bo chcą bardzo zachować linię krwi aż do powtórnego przyjścia na ten nasz świat tych kosmitów. Ta teoria mówi, że znaczy tak, w ogóle to jest teoria, która odwołuje się do teorii paleoastronautyki, czy ja to łatwiej się wymawia, starożytnych kosmitów, czyli że dawno, dawno temu na Ziemię przylecieli kosmici. Ci kosmici wchodzili w interakcje ci kosmici wchodzili z ludźmi w interakcje. Między innymi ta interakcja polegała na tym, że nas uczyli czegoś, ale także, że nas zniewalali, wykorzystywali jako darmową siłę roboczą i tak dalej, i tak dalej, wykorzystywali, stworzyli pewien system państwowy do tego, żeby lepiej zarządzać ludźmi i żebyśmy byli bardziej produktywni, to wtedy będą mogli bardziej nas wykorzystywać. No i według tej teorii pierwsze rody królewskie, nie tylko bodaj w Europie, ale również Może przede wszystkim rody królewskie na przykład w starożytnym Egipcie czy w innych tego typu starożytnych cywilizacjach, no to pierwotnymi tymi pierwotnymi Boże pierwotnymi jakby królami, no to byli ci kosmici. Byli ci kosmici, potem jak ci kosmici odlecieli, to zostawili swoich, jakby to ładnie powiedzieć, no hybrydy. No bo ci kosmici mieli się tam krzyżować z ludzkimi kobietami, z tego miały być hybrydy. No i te hybrydy właśnie miały zarządzać ludźmi w formie, mieli być na przykład królowie egipscy, mieli być właśnie takimi hybrydami. No i dlatego właśnie i te rody królewskie w Europie też podobnie miały być, że właśnie też dlatego oni się nazywali pomazańcami bożymi, że mieli w sobie tą krew tych kosmitów, którzy byli brani za bogów. No, tego typu sytuacja. Lecimy dalej. Jak mamy uchronić się przed testem biometrycznym, który mają zrobić na Polakach? No, to jest bardzo dobre pytanie. Nie, tam nie ma mowy o testem biometrycznym. Tam jest mowa, że system biometryczny ma służyć do zniewolenia nas Polaków w taki sposób, drodzy Państwo, że ta biometria ma służyć do inwigilacji oraz w taki sposób, że bez zgody na ten test biometryczny najpierw będzie problem zagłosować w wyborach, potem będzie problem cokolwiek kupić, a potem będzie problem normalnie funkcjonować w społeczeństwie. No i tutaj wychodziłoby, drodzy Państwo, że obronić się przed tym systemem można tylko w taki sposób, że ludzie masowo nie zgodzą się brać udziału w tym systemie. Czyli jak zaczną wprowadzać tą biometrię na samym początku i uzależniać możliwość skorzystania z czegoś od zgody na tą biometrię, że ludzie mówią, okej, dobra, to nie bierzemy udziału. Jak to kiedyś mówiła pani Rozenek, oficjalnie rezygnujemy z udziału w tym challenge'u, czyli mówicie, że musimy poddać się biometrii, żeby coś tam, no to okej, to nie robimy. No jeśli większość ludzi nie będzie chciało brać udziału w tym systemie, no to go nie wprowadzą. A jeśli większość ludzi się zgodzi, no to on wejdzie. Kolejne pytanie. Pani Ewa, znamy świat trzywymiarowy. A ile wymiarów jest w świecie według teorii konspiracyjnych i jakie? O Jezu. To zależy od teorii konspiracyjnej. Tych teorii konspiracyjnej jest... Tych teorii konspiracyjnych jest masa jeszcze troszeczkę. Są jakby dwa rodzaje tych teorii, można je pogrupować. Pierwszy rodzaj tych teorii dość... mocno nawiązuje do teorii z fizyki teoretycznej, która mówi, że jest więcej niż trzy wymiary fizyczne, czyli że jest jeszcze czwarty wymiar, piąty, szósty i tam różne są te teorie naukowe z fizyki teoretycznej, ile miałoby być tam tych jeszcze wymiarów, ewentualnie niektórych bardzo, bardzo malutkich. Tego jest sporo. No i właśnie są takie teorie konspiracyjne, że tutaj jakby w naszym tym świecie, gdzie jeszcze po prostu my funkcjonujemy w trzech wymiarach, ale w tym naszym świecie są jeszcze dodatkowe wymiary, których po prostu my nie obserwujemy. No i tam jest chyba od czterech wymiarów fizycznych, piąty byłby czasem po kilkanaście, nawet kilkadziesiąt i to no, coś takiego. Natomiast druga część tych teorii to są teorie, które słowo wymiar traktują mniej jako wielkość fizyczną, a bardziej w sposób pokrewny do science fiction, na zasadzie, wiecie, inny wymiar, typu na przykład wymiar anielski, wymiar astralny, wymiar piekielny, wymiar taki, wymiar sraki. I tam w zasadzie to musiałbym to, że się tak wyrażę, zliczyć, ale tamte wymiary, słowo wymiar bardziej znaczy tyle, co inny świat. O, coś takiego. No i w tych najpopularniejszych teoriach to można tam znaleźć wzmianki o kilkudziesięciu takich światach, wymiarach, ale takie duże, że tu 60-70, a jakby wziąć te mniej popularne, to będzie kilkaset, a jakby wszystkie zliczyć, to nie mam pojęcia ile, ale to mogłoby być nawet, drodzy Państwo, kilka tysięcy, zwłaszcza, że tych teorii jest przecież no, totalnie. Tych teorii jest od groma, prawda? Lecimy dalej z kolejnym pytaniem. No, mówisz teorie spiskowe na temat umowy z Mercosur. Pozdrawiam serdecznie. Też pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, panie Kamilu. No to panie Kamilu, tutaj są jakby... Tak, no to jest teoria jednego z nich, tak? To chyba kilka miesięcy temu jeden z nich przysłał list, w którym, do którego się zresztą odwoływał w tym liście z zeszłej niedzieli, że umowa Mercosur to jest element planu zniewolenia Europy. Tak bardzo, bardzo pokrótce, że zniszczą przy pomocy Mercosur nam rolnictwo, oczywiście nie lotnictwo, tylko rolnictwo, przy pomocy Mercosur zniszczą nam lotnictwo, wtedy wykupią ziemię rolną, a potem będziemy totalnie zniewoleni, bo nie będziemy w stanie kupić, wyprodukować swojej własnej żywności. No i to jest ta teoria konspiracyjna. Natomiast poza tymi teoriami konspiracyjnymi, no to najgłośniejsza teoria mówi, że po prostu chodzi tutaj o kasę, o tym też mówił ten jeden z nich, że w tych krajach Mercosuru to wcale nie tamte kraje są właścicielami tych producentów rolnych, tylko to właścicielami tych producentów rolnych są bardzo często firmy właśnie z Europy. No i mówisz, dość popularna teoria mówi, że tu chodzi o to, żeby Niemcy sobie zarabiali na wysyłaniu swoich produktów przemysłowych, zwłaszcza samochodów do krajów mercosurowych. Kolejna teoria. Sieci 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G. Teorie konspiracyjne mówią coś o tym, po co one wszystkie dokładnie powstały. No tutaj jest masa teorii konspiracyjnych. Co ciekawe, żadna z teorii konspiracyjnych nie mówi o rzeczy najważniejszej. A mianowicie to, że te sieci powstały po to, żeby podtrzymywać telefonię komórkową 2G, najpierw pierwsze to w ogóle 1G, tak? Czyli to był GSM tak zwany, że one miały one miały podtrzymywać po prostu sieć telefonii komórkowej, dzięki której po prostu operatorzy zarabiali na niej pieniądze, świadcząc usługi. Natomiast no, generalnie w Polsce to ledwo co weszła sieć 5G i to ona tak weszła na pół gwizdka. 6G zdaje się jest w tej chwili wprowadzane w Chinach. 7G wydaje mi się, że jeszcze nigdzie nie funkcjonuje. O 7G w ogóle żadnych teorii nie słyszałem. O takich mrocznych teorii o 2G, 3G i 4G nie było. Najmroczniejsze mówią, że chodziło o to, żeby podsłuchiwać ludzi. Ponieważ generalnie rozmowę przy pomocy telefonu komórkowego już od czasów pierwszej sieci GSM dało się dość łatwo podsłuchać. I że tutaj i to dało się podsłuchać bez konieczności fizycznego wpinania się w linię i innych tego typu rzeczy. Więc po prostu no, była teoria, że oni to po prostu zrobili po to, żeby łatwiej podsłuchiwać. Potem odnośnie nie pamiętam, czy to było od sieci 3G czy 4G, chyba od 4G, jak już się zaczął upowszechniać internet w telefonach komórkowych i upowszechniły się smartfony, no to pojawiła się teoria, że to wszystko jest po to, żeby kontrolować lepiej ludzi, ponieważ wtedy pojawiły się teorie konspiracyjne. Dzisiaj akurat jest to już uznawane za fakt, że telefony nas po prostu podsłuchują. I to, że telefony nas podsłuchują, to jest akurat prawda, stuprocentowa. Telefony nas rzeczywiście podsłuchują. Zacznijcie przy swoim telefonie komórkowym mówić o rzeczach, które was kompletnie nie interesują, o których nigdy wcześniej nie mówiliście, ani nie pisaliście, ani nic nie robiliście. Po prostu zacznijcie o tym mówić. No i zobaczycie, jakie będziecie mieli reklamy. Dalej, nawet nie musicie nic przy telefonie mówić, a i tak zaczniecie mieć reklamy kontekstowe odnośnie tego, co wasz telefon pomyśli, że robicie. Ja pamiętam, jak bodajże w 2022 udało mi się dość intensywnie stracić wagę i miałem wtedy wagę elektroniczną, która miała aplikację na moim smartfonie i przesyłała dane do mojego smartfonu. Więc mieli dane, że bardzo szybko tracę wagę. Do tego jeszcze regularnie wtedy znajdowałem się w okolicy szpitala onkologicznego. W związku z tym system uznał, że umieram i zaczął mi wyświetlać reklamy domów pogrzebowych, miejsc na cmentarzach i innych tego typu rzeczy. Także i to właśnie jest teoria, która mówi, że dość popularna teoria, która mówi, że no, te sieci 4G powstały po to, żeby nas podsłuchiwać. Przy technologii 5G jeszcze była teoria konspiracyjna. Podkreślam, że są wyłącznie teorie konspiracyjne, ok? Przy 5G była teoria konspiracyjna, która mówiła, że że ma nam usmażyć mózgi, coś takiego. Swoją drogą to od dłuższego czasu działa i jakoś tych mózgów nam nie usmażyła. Mimo tego, że tam było dość na twardo, że się tak wyrażę. A ponieważ 6G jest w Chinach, to jakoś chyba jeszcze nie ma na ten temat teorii. Na 7G to jeszcze nigdzie nie wdrożyli. Kolejne pytanie od pana Adama jest, czy pewna bardzo popularna grupa polityczna jest wyznawcami szatana. Czy są teorie konspiracyjne na ten temat? Są teorie konspiracyjne na ten temat, panie Adamie. Natomiast jest to jedna z tych teorii konspiracyjnych, za samo przeczytanie której, nie mówiąc już o omówieniu, mógłby mnie odwiedzić ktoś, kto chciałby mnie wylogować z tego świata, że się tak wyrażę, więc pozwoli pan, że chciałbym jeszcze trochę poopiekować się rodziną. Nie mam ochoty jeszcze odchodzić. Pan Grzegorz, pytanie, które pojawia się już od kilku tygodni. Dwa razy było udzielone odpowiedź na to pytanie. Panie Grzegorzu, zachęcam do zaprzestania wstawiania tego pytania, tylko obejrzenia poprzednich wydań. Czy są teorie i co mówią o państwach będących oddzielonymi od reszty Europy przez uszczelnienie łamane na zamknięcie granic, strefa Schengen? Była już dwukrotnie odpowiedź na to pytanie. Zachęcam, jeśli kogoś interesuje odpowiedź na to pytanie, żeby po prostu przejrzał zeszłego, już przed 2 tygodni, materiał z pytaniami i odpowiedziami. 2026 rok ma być rokiem konia w astrologii chińskiej. Czy wiąże się to jakoś z czterema końmi apokalipsy? Zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego jak cztery konie apokalipsy. Jest czterech jeźdźców apokalipsy, przy czym tam istotni są jeźdźcy, a nie konie, na których siedzą. To jest ta jedna zasadnicza rzecz i nie znalazłem żadnej teorii konspiracyjnej na ten temat. Generalnie kwestia roku w chińskiego roku danego zwierzęcia to ma się tylko w ten sposób, że w tym chińskim bodajże horoskopie, znakach zodiaku jest tak, że jeśli się urodziłeś określonego w określonym roku, nie określonego miesiąca, tylko w określonym roku, to jesteś w określonego znaku zodiaku. Na przykład tam, jak się urodziłeś w 2026 i 12 lat wcześniej, no to urodziłeś się w roku konia właśnie. I tam chodzi o to, że i jak jest ten rok tej, jak przychodzi rok tej, tego twojego znaku zodiaku, no to masz karmicznego pecha, że się tak wyrażę. To jedyne, o czym wiem. Pan Erwin, czy w wagonach wypełnionych zbożem jadącym z Ukrainy była ukryta broń? Nie znam teorii konspiracyjnej na ten temat, a natomiast sam nie odpowiadam, znaczy, nawet gdybym znał, to znaczy, ja nie udzielam informacji, co sądzę na temat danych teorii. Pytanie tak skonstruowane byłoby de facto pytaniem, czy teoria o tym, że w wagonach wypełnionych zbożem jadących do nas z Ukrainy była broń, czy ta teoria jest prawdziwa. Nie odpowiedziałbym na takie pytanie, nawet gdybym znał odpowiedź na to pytanie, natomiast to jest jeszcze łatwiejsza kwestia, bo nie ma teorii konspiracyjnych na ten temat. Nie wiem, ktoś mógłby złośliwy powiedzieć, że te zboże pewnie było tak słabej jakości, że nawet giwery bali się tam wsadzić, że może by skorodowała. Pan Grzegorz, czy po Franciszku, Leonie XIV, to już antychryst i odliczamy dni do końca czasów? To jest dobre pytanie. Paradoksalnie nic teorie konspiracyjne te aktualne na ten temat nie mówią. Natomiast pewnie dlatego, że teoria wiążąca papiestwo z końcem świata bierze się z tak zwanej przepowiedni Malachiasza, która to przepowiedziała określoną liczbę papieży do końca świata i takich kilkuzdaniowych opisach są opisani ci papieże, jak oni tam mają być aż do końca świata. No i cały pit polega na tym, że wydawało się, że ostatnim papieżem to miał być właśnie Franciszek, że już po Franciszku to w ogóle nie miało być papieża, a jest. W dodatku jeszcze za cholerę nie pasuje opisem do tego ostatniego i chyba jakoś tak kanon teorii konspiracyjnych o tych przepowiedni Malachiasza w związku z tym zapomniał. Kolejne pytanie. Czy Trump będzie najeżdżał kolejne pogrążone w chaosie kraje? Kuba, Somalia i tak dalej. Pod pozorem stabilizacji, ale de facto przekazując je USA. No, jest taka teoria zdecydowanie. Przy czym nie wiem, czy można to nazwać teorią konspiracyjną, czy to już jest teoria politologiczna, ponieważ normalnie w głównym nurcie się w tym momencie zastanawiają nie czy Trump zaatakuje kolejny kraj, tylko jaki kolejny kraj stanie się ofiarą Trumpa, więc tak. Pan Adam, Maduro, Wenezuela. Czy Mossad ściągnął Maduro za krytykę Izraela i działa propalestyńskie. Co teorie mówią na ten temat? Pozdrawiam. Też pozdrawiam panie Adamie. No, są takie teorie. Są dość, powiedziałbym, rozbudowane. Te teorie mówią, że nie tyle sensu stricte Mossad ściągnął Maduro, co Mossad posłużył się Stanami Zjednoczonymi do ściągnięcia Maduro. Czyli, że tutaj Stany Zjednoczone były wykonawcą, a tym, który tego chciał, kto to nadzorował i kto też zapewniał wsparcie wywiadowcze, to był właśnie Mossad. Trzeba tu zwrócić uwagę, że Maduro w kontekście Izraela i Palestyny bardzo ostro sobie nagrabił. Nie dość, że potępiał dość powszechnie i głośno zbrodnie wojenne w Strefie Gazy, to jeszcze głośno krzyczał, że Palestyna powinna być oddzielnym państwem, a Izrael jest zbrodniarzem wojennym, więc on tam leciał bardzo, bardzo, bardzo na grubo. No i jest teoria, która mówi, że właśnie dlatego spotkało go to, co spotkało. No, tych teorii, że za bycie niewygodnym dla Izraela można bardzo źle skończyć, no to jest bardzo dużo, zwłaszcza odkąd odszedł w dość dziwnych okolicznościach z tego świata Charlie Kirk, gdzie no mało kto wierzy w tą wersję oficjalną, drodzy Państwo. Czy obejrzał pan wizję Jackowskiego o Braunie z początku obecnego roku? Powstał o tym artykuł, który zamieszczam w komentarzu. Pan Michał, nie znam tego. Ale tutaj to pytanie jest tylko, czy oglądałem. No to nie oglądałem. Natomiast pozdrawiam bardzo serdecznie Krzyśka Jackowskiego. Muszę zacząć więcej Krzyśka Jackowskiego oglądać. Ostatnio te jego wizje się bardzo często sprawdzają. O ja pierdziel. Dalej jest pytanie, czy pewien youtuber, właściciel największego kanału youtubowego w Polsce został nagrany, czy są teorie, że on został nagrany w podkarpackim burdelu? To tłumaczyłoby ukraińską propagandę na jego kanale. Nie znam tego typu teorii. Szczerze. I specjalnie nawet nie przeczytam jego nazwiska, bo mimo tego, że facet nie jest z mojej bajki, a i parę razy był wobec mnie złośliwy, to nie chcę wikłać. Nie zasłużył sobie, o tak bym to powiedział, nie zasłużył sobie, żeby wikłać jego nazwisko w kontekście afery podkarpackiej, więc nawet nie chcę tego wymawiać jego nazwiska w kontekście, czytając to nazwisko, które to oczywiście jest w tym pytaniu, żeby algorytmy mnie łączyły afery podkarpackie z jego nazwiskiem. Proszę Państwa, afera podkarpacka to jest jedna z najbardziej obrzydliwych afer w Polsce. Tam topowi politycy, ludzie mediów i świata biznesu mieli robić wyjątkowo obrzydliwe rzeczy w kontekście płciowym, być tam nagrywani nieświadomie, a dysponentami tych kaset ma być, tych taśm ma być wywiad ukraiński i tych ludzi szantażować. Wydaje mi się, drodzy Państwo, że może inaczej, drodzy Państwo. Nie wierzę w to, również, drodzy Państwo, dlatego, że gdy afera podkarpacka miała miejsce, to ten pan był jeszcze totalnym nikim. To równie dobrze moglibyście Państwo zapytać, czy ja jestem nagrany na tych kasetach. Nie jestem. I z całej masy różnych powodów nie jestem. Również dlatego, że nie jestem niemoralny, ale również dlatego, że w czasach, gdy to wszystko, że się tak wyrażę, działo, byłem totalnym nikim, ale totalnym. No to ten pan chyba wtedy był jeszcze bardziej nikim niż ja. Więc nie wierzę w to, żeby ktokolwiek go nagrał. Do tego jeszcze ten pan ma opinię dość kochającego męża i kochającego ojca, który nie zdradza swojej żony, więc tak nawet takie pytanie wydaje się dość równo obrzydliwe. Natomiast ewidentna jakby to ładnie powiedzieć, propaganda, wręcz nawet banderowska na jego kanale, bo to już nie jest tylko ukraińska propaganda, to już jest banderowska propaganda na jego kanale, może wynikać z wielu różnych rzeczy. Również z tego, że taka propaganda w chwili obecnej jest po prostu poprawna politycznie i tyle. Co tam mamy dalej? Europę w grudniu 2025 nawiedziła tajemnicza mgła. Co to było? Nic nie słyszałem o tym, żeby w grudniu nawiedziła Europę tajemnicza mgła. Co myślisz o dzieciach grających w horrorach? Jesteś za czy przeciw? To nie jest, drodzy Państwo, pytanie do tego Q&A. To jest do tego bez zielonej poświaty, ale ponieważ jest to wyjątkowo ważne pytanie, to odpowiem. O dzieciach oczywiście nie myślę nic złego, tak? Dzieciaczki są kochane i dzieciaczki są zawsze niewinne. Natomiast uważam, że dzieci nie powinny grać w horrorach. Nie dlatego, że uważam, że one coś złego robią, tylko uważam, że to im może zryć psychikę. Tyle. Po prostu. Znaczy ja w ogóle mam, bardzo bym powiedział, daleko, jakby to powiedzieć, jestem bardzo sceptyczny do tak zwanych dziecięcych gwiazd, ale nie dlatego, że mam coś do tych dzieci, tylko uważam, że to, że dzieci pracują, to odbiera im dzieciństwo. O tak bym to powiedział. I praca jest praca, drodzy Państwo. Nieważne, czy grasz w firmie, nieważne, czy grasz w filmie, czy na przykład kręcisz filmiki na YouTube'a, czy kosisz trawniki za pieniądze. Praca to praca. I uważam, że dzieci nie powinny pracować, dzieci powinny się bawić. No ja tak osobiście uważam, tak? I dlatego na przykład... Natomiast wiem, że są ludzie, którzy inaczej do tego podchodzą, tak? Na przykład jakiś tam PR-owiec pchnął swoją córkę na tak zwaną dziennikarkę sejmową, jakieś tam okiem Sary czy coś tam, jakieś miała robić jakieś wywiady z politykami, chciał ją wylansować, tak? No i pewnie są dzieciaki, które na tym potem dobrze wychodzą, no bo się wylansują za dzieciaka, a potem za dorosłego są już wylansowane i mają z tego dobre życie, tak? No ale są też takie dzieciaki, które w wyniku tego wszystkiego trafiają do psychiatryka, albo przynajmniej z poważnymi zaburzeniami na kozetkę na psychoterapię, a wszystkie nie mają normalnego dzieciństwa, no. Słuchajcie, jest powód, dla którego ja na przykład trzymam swoją córkę najdalej od mediów, jak się tylko da, mimo że się młoda wyrywa jak cholera, a do tego jeszcze, jakby to ładnie powiedzieć, no dzieciaki w jej klasie no, mają niesamowite parcie też, a co mnie najbardziej wkurza, to, że jej szkoła ma parcie. I że wiecie, no dyrektor jej szkoły ma parcie na social media. Zamiast pracować jako pedagog, robić lepszą szkołę, to ma parcie na social media i no i niestety czasem to tak wygląda, że się dzieciaki pojawiają nie w takich sytuacjach, w jakich powinny, tak? Ja sobie, no pewnie dlatego, że facet nie ma pojęcia o social mediach, to dlatego ma takie parcie, nie? Natomiast uważam, że generalnie dzieciaki co do zasady nie powinny pracować, to jest jedna rzecz. Jeśli już druga rzecz, na pewno nie powinny pracować w taki sposób, że wiąże się to z dość dużą presją psychiczną. A praca dziecka, nie mówię nastolatka, bo nastolatek to jeszcze jak cię mogę, Panie Boże, tak? Ale dzieciak, 7, 8, 9-letni to są jeszcze dzieciaki. Dzieciak poddany dużej presji psychicznej, to może po prostu dzieciaka rozwalić na całe życie. Na trzecia rzecz. Ciężko jest, drodzy Państwo, grać w horrorze i nie wiedzieć, czym się gra. No ciężko jest zrobić to w taki sposób, żeby nie być narażonym na jakieś negatywne oddziaływanie z tego typu, więc ja uważam, że dzieci nie powinny grać w horrorach. Zwłaszcza teraz, gdy mamy już taką technologię, że nie muszą. No bo kiedyś, żeby była w filmie postać dziecięca, no to musiało grać dziecko. Teraz bez problemu można to zrobić na CGI-u, więc Więc po co? Po co? Natomiast wiadomo, że będą, również dlatego, że no, rodzice, jak mówię to z branży filmowej czy telewizyjnej, będą starać się swoje dzieciaki wpychać tyle, no będzie się to działo, ale to nie znaczy, że jest to fajne. Jeszcze jedno pytanie. Jakie są ciekawsze, rozumiem, że tu chodzi o najciekawsze teorie, co będzie z zachodem Europy po III wojnie światowej? Pozdrawiam. W zasadzie są dwa typy teorii, co będzie z zachodem Europy po III wojnie światowej. Pierwsza teoria mówi, że zachodu Europy w ogóle nie będzie. Ta teoria jakby łączy się z teorią, że będzie jakaś wielka fala, która po prostu zniszczy ląd na zachodzie Europy. Po prostu. Tylko tyle i aż tyle i po prostu fizycznie nie będzie. Po takie, że będzie bardzo mocno zniszczona. Ale generalnie prawie wszystkie teorie konspiracyjne właśnie mówią, że po III wojnie światowej zachód Europy albo w ogóle nie będzie istniał, albo będzie całkowicie zniszczony. Mógłbyś rzetelnie opisać teorię do pisania 1000 lat do kalendarza. Zamień na litery J na 1. Jest dużo ciekawych materiałów na ten temat. Nie znam takiej teorii. Znam teorię, która się nazywa hipoteza czasu widmowego, ale tam jest mowa chyba o 200 paru latach, a nie 1000. Czy znasz teorie spiskowe o serialu Scooby-Doo? Szczerze mówiąc, nie. A szkoda, bo bo to był bardzo fajny serial. Ile jest poziomów internetu współcześnie? To zależy, jak liczyć. Ale coś koło 7, jeśli dobrze pamiętam, tak na szybko licząc. O. Co mamy dalej? Spotkałem faceta, który wyglądał dziwnie, spojrzał na mnie i zapytał, który mamy rok, kto to może być? Pojęcia nie mam. Może na przykład schizofrenik. A może oczywiście podróżnik w czasie, jak rozumiem, do tego pan tutaj pije. Drodzy Państwo, bo już minęła dobrze godzina, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. I co? I pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.